Dzień dobry, dzisiaj gościem Radia 5 jest pan dr Stefan Marcinkiewicz.
Dzień dobry, witam.
Pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, socjolog.
Zgadza się.
A porozmawiamy o trzech publikacjach. Widmie śmierci, narodowej rewolucji oraz najświeższej, czyli prosto przez prostki. Skupimy się na razie na tych dwóch pierwszych, czyli widmo śmierci i narodowa rewolucja. Te dwie książki mają punkty wspólne. Dotyczą naszego regionu, czasów II wojny światowej, ale też mają jeszcze jeden styk, mianowicie taki, że propaganda działała, być może może działać, są pewnego rodzaju przestrogą przed tym, że wciąż można przez inżynierię umysłów wpływać na to, co myślimy o otaczającym nas świecie. Zaczniemy od widma śmierci. Jak wpadł pan na to, że zasadzka na SS-manów, która miała miejsce Podełkiem, tak naprawdę wcale nie miała miejsca?
To znaczy tak, ja porównywałem różnego rodzaju relacje ludzi, porównywałem wspomnienia Władysława Świackiego, porównywałem to, co można było znaleźć w różnych źródłach i doszedłem do wniosku, że czasami rozbieżności są takie, że aż trzeba po prostu to znaleźć coś, co będzie jakąś tam, powiedzmy sobie, z czym można byłoby to porównać. No i trafiłem, że w wrocławskim Ossolineum znajdują się dokumenty spuścizna po Władysławie Liniarskim, czyli szefie okręgu białostockiego Armii Krajowej. No i zauważyłem, że tam są dokumenty, które dotyczą Grajewskiego obwodu Armii Krajowej. No i są dokumenty Świackiego, Czesława Nalborskiego, tak, i innych. No i zacząłem patrzeć, co ci kombatanci wypisywali w swoich kwestionariuszach, jakie wspomnienia jak gdyby zostawiali. No i okazało się, że to co napisał Aleksander Emilianowicz w swoich książkach, no to bardzo, ma bardzo luźny związek z tymi wspomnieniami kombatantów. Można powiedzieć, że Aleksander Emilianowicz wymyślił na przykład datę akcji 31 października 1943 roku, wymyślił Hauptsturmführera Stammera, właściwie też wymyślił rozstrzeliwanie jeńców włoskich, tak? Bo te wspomnienia były takie, bym powiedział, bardzo, bardzo oględne, ale też warto pamiętać, że to, co wypisywali kombatanci w latach 60., to była też rzeczywistość, bym powiedział, bardzo często też zmyślona. Dlaczego? Bo w latach, kiedy otworzył się zbowit dla członków AK, chodziło o to, żeby, no, powiedzmy, dać świadectwo swojej walce w czasie okupacji. Niektóre sprawy można było nagradzać, niektórych spraw nie można było nagradzać, na przykład czasów okupacji sowieckiej albo stalinowskich. I z tego, co zauważyłem, to po prostu ta akcja ma znamiona akcji fikcyjnej, czyli taka, która miała pozostać w papierach. Przede wszystkim po to, żeby dać ordery powiedzmy sobie krzyże walecznych, ordery virtuti militari, tak? Tym, którzy bardzo możliwe, znaczy tym, no nie wszystkim, ale bym powiedział pewnym osobom, tak? No i prawdopodobnie byłaby to akcja, która by leżała sobie w papierach, gdyby nie Aleksander Emilianowicz, no i Czesław Nalborski, który właściwie był źródłem, głównym źródłem informacji Aleksandra Emilianowicza, który to opisał, tak, a później stało to się sławne na skalę ogólnopolską. Więc ta akcja, bym powiedział tak, ma jedno źródło właściwie. Tym źródłem jest Władysław Świacki, reszta to są źródła pochodne. Nie znajduje ona żadnego potwierdzenia w takich niezależnych źródłach, a jak na taką spektakularną akcję, tak, z października 1943 roku, no to powiedzmy sobie szczerze, no coś by było. Jeżeli były akcje uderzeniowych batalionów kadrowych na Mittenheide, czyli obecną Turoś, jeżeli była, powiedzmy, akcje na Goldenau Kopijki, to one znajdują potwierdzenia i powiedziałbym w jakichś tam relacjach polskich i relacjach niemieckich. Tutaj nie mamy nic z tego, tak? Za to liczne sprzeczności i bym powiedział różne takie ciekawostki z tym związane.
No i do tego dochodzą oficjalne świadectwa członków 9 Pułku Strzelców Konnych, prawda, którzy powiedzieli wprost: my nie potwierdzamy tego, ten człowiek nie mógł brać udziału w takiej akcji.
Zgadza się jak najbardziej. Później jeszcze próbowano, jak gdyby na przykład tego głównego pana tak wyrzucić ze Związku Kombatantów. No, są świadectwa jeszcze powiedzmy sobie z lat 70., tak, które wskazują, że taka akcja właściwie nie miała miejsca i to są świadectwa ludzi, którzy rzeczywiście coś wiedzieli na temat działalności obwodu grajewskiego. Poza tym, proszę Państwa, oczywiście tam tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli, porównali to z realiami epoki, to ta akcja w ogóle no, nijak się ma do roku 43. Dlatego też w wielu przypadkach pojawia się inna data, 44 rok, tak? Która byłaby bliższa ze względu na to, że już wtedy był chaos, tak? Armia Czerwona była blisko, ale z drugiej strony, proszę Państwa, po bitwie na Czerwonym Bagnie, tak właściwie struktury Armii Krajowej były już rozbite i nie miałby kto takiej akcji przeprowadzić. No ale to już są takie, bym powiedział, mankamenty. Z drugiej strony, proszę Państwa, no ta heroiczna akcja miała taki wymiar bardzo mocno propagandowy, tak? Bo macie Państwo tutaj ten mit heroiczny, który rozpowszechniał bardzo mocno Emilianowicz. I no, miało to taki wymiar, bo powiedzmy mocno, tak, za wolność naszą i waszą, tak, walczyliśmy tutaj, chcieliśmy, powiedzmy, właśnie ochronić jeńców włoskich przed rozstrzeliwaniem, tak, a powtarzam jeszcze raz, jeńcy włoscy w obozie w Boguszach Prostkach nie byli rozstrzeliwani. No ale przechodząc do Narodowej Rewolucji. Narodowa Rewolucja z kolei jest to książka, która właściwie zajmuje się czasem nazizmu i wojny. Najpierw zajmuje się tym właściwie w tej książce, w jaki sposób, można powiedzieć, ludność miejscowa poparła NSDAP i Adolfa Hitlera. Tam...
Dodajmy, że chodzi o ludność Ełku i regionu.
Tak, oczywiście. Chodzi o Mazurów, Niemców, tak, ludzi, którzy tutaj mieszkali na tym terenie w powiecie ełckim. I tutaj myślę, że ważne są też czynniki lokalne, o których nie chcemy pamiętać. Na przykład czynniki ekonomiczne, które wiązały się z tym, że ponad 860 gospodarstw rolnych w latach 1925-1932 zostało zlicytowanych przymusowo. Czyli można powiedzieć, chłopi tracili swoje gospodarstwa. Tak?
Tu była bieda.
No, można powiedzieć, że Niemcy w ruinie to odpowiadało jak gdyby tego, co ci ludzie tutaj widzieli. Każdy miał tu jakiegoś właściwie... znał kogoś, kto został prawdopodobnie zlicytowany, tak? Mnóstwo firm, które upadło w szczególności w czasach wielkiego kryzysu, tak? Więc czynniki lokalne, tak? Biorąc pod uwagę to, co tu się działo, można zrozumieć tych ludzi. Tutaj pokazuję to na przykładzie takiej pani, która sobie mieszkała przy ulicy Hindenburga, obecnie Armii Krajowej, ta kamienica dalej stoi, tak? I ona bardzo, widać jak w jaki sposób z takich pozycji nacjonalistycznych, narodowo-konserwatywnych przechodzi na pozycje narodowo-socjalistyczne, czyli nazistowskie, tak? Jak staje się wyznawczynią narodowego socjalizmu. Starsza kobieta, prosta gospodyni domowa, która czyta prasę i słucha radia. Radio, które staje się najważniejszym źródłem manipulacji i propagandy, tak? Ponieważ wcześniej, jeszcze w latach, w początku lat 30. trzeba było sprowadzać mówców z Rzeszy, którzy tutaj na terenie powiatu ełckiego, tak, można powiedzieć, wygłaszali swoje przemówienia, swoje mowy, tak, ich ściągano, tak, oni mieli jak gdyby poruszać wyobraźnię tych ludzi. A później dzięki Volksempfänger, czyli takim odbiornikom radiowym, którzy nadawali tylko jedną, czy tą właściwą stację, tak, ludzie mogli słuchać przemówień, tak, Hitlera, Goebbelsa i innych wodzów III Rzeszy, tak? No i to bardzo mocno wpływało na tych prostych ludzi, tak? Prostych ludzi.
Dobry wynalazek przyczynił się do złego.
Oczywiście. I tutaj mamy narodziny społeczeństwa masowego. Masowe, jak gdyby, pranie mózgu, masowe urabianie. Widzimy, w jaki sposób masowo się po prostu przekazuje nieprawdziwe informacje, przygotowując grunt pod pewne poczynania polityczne, tak, ale również grunt pod wojnę, tak, bo tutaj na przykład we wrześniu 39 roku możemy przeczytać, jak gnębieni są Niemcy żyjący na terenie Rzeczpospolitej, tak, że mówi się o mordach, tak, na ludności niemieckiej w Polsce, tak, czy przygotowuje się po prostu grunt pod pewne działania, urabia się świadomość ludzi, manipuluje się na masową skalę.
I to widać w zapiskach biograficznych, bo te zapiski prowadziła pani mieszkająca tutaj niegdyś w Ełku, pani Henriette Schneider, która cytowała to, co słyszała w radiu, bo no, z perspektywy czasu.
Tak.
Absurdem jest to, że nazywała Adolfa Hitlera księciem pokoju, tak jak słyszała w radiu.
Tak jest, ponieważ czytała tak i słuchała radia, tak po prostu widać tak, taką kalkę propagandową. Ona używa klisz propagandowych, kiedy mówi o nationale Erhebung, tak, o narodowym wzmożeniu albo narodowej rewolucji, tak, to ona używa terminów propagandowych, kiedy mówi, używa terminu Hitlerwetter, czyli powiedzmy dobra, słoneczna pogoda dla Hitlera, to jest termin, który ukuł Goebbels, czy ona powtarza te po prostu propagandowe klisze, propagandowe hasła. To po prostu rozchodzi się, tak, dzięki radiu, tak, i trafia do umysłów tych prostych ludzi. Ona wierzy w to, co mówi radio, wierzy w te sukcesy, które się poddaje, tak. Oczywiście niektórych porażek też nie można byłoby przykryć, bo jeżeli cała armia pod Stalingradem przestała istnieć, no to macie państwo coś, czego nie dało się po prostu przykryć, tak, propagandowo. Ale ona uwierzyła nawet w 1945 roku, że Hitler bohatersko poległ w walce.
Tak. Narodowa rewolucja ma te walory, że są tam zapisane wspomnienia pani Schneider oraz żołnierza, który niegdyś mieszkał w Ełku przy dzisiejszej ulicy 11 listopada. On uciekł z Berlina przed, można powiedzieć, takim wzmożonym nazizmem, taką już postępującą propagandą, ale nie uchronił się od tego. No, został powołany do wojska. Czy praca naukowa jest troszeczkę podobna do pracy detektywa, bo pan w swoich poszukiwaniach trafia na to, o czym w Ełku mówiło się od dawna, ale pan to pokazał czarno na białym, że Adolf Hitler dostał tytuł honorowego obywatela przedwojennego Ełku. No i to, że znalazł pan w ogóle te wspomnienia pani Schneider, czy też zdjęcia z albumu niegdysiejszego mieszkańca kamienicy przy ulicy 11 listopada.
Tak, to znaczy tak, przyjmijmy, że ten wymiar dzienników Henriette Schneider jest mocniejszy, bo to są dzienniki z epoki. Ona to zapisywała na bieżąco, tak. W przypadku albumu Ernsta Knasta mamy do czynienia ze zdjęciami przedstawiającymi życie rodzinne. To jest album rodzinny, pokazujący życie jak gdyby ludzi, tak? Tylko że z jednej strony tutaj już mamy taką klasę średnią, tak? Takich mieszczan, tak? Którzy z Berlina, z takiego ferworu wielkiego miasta, tak? Uciekają do Ełku, budują tutaj swój raj na ziemi, tak? Ale ta wielka polityka po prostu w pewnym momencie ich dogania, tak? I widzimy doskonale też, że mamy takie różne postawy, tak? Tutaj widać, jak pani Henriette Schneider i jej rodzina, tak? Rodzina Wojciechowski, z którymi ona żyła, tak? Poddaje się temu ferworowi, tak, tej narodowej rewolucji, powiedzmy, temu narodowemu socjalizmowi, tak, w jaki sposób wyznaje wiarę w Adolfa Hitlera, a z drugiej strony mamy takich ludzi, którzy żyją sobie jako mieszczanie, czytają książki, tak, starają się jakoś, powiedzmy, funkcjonować, wydają się obojętni wręcz na tą rzeczywistość, która dzieje się wokół nich, tak. I wielu ludzi zapewne też było krytycznych, tak, ale jednak tak, jest taki moment, tak, że po prostu dostajesz powołanie do armii w sierpniu 1939 roku, tak, jako jak gdyby rezerwista idziesz na front. Tak, i tutaj mamy pana Knasta, który tak, bierze udział w wojnie przeciwko Polsce, tak, bierze udział w wojnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu, tak, w operacji Barbarossa, tak, tutaj ten epizod bardzo ważny z synem Józefa Stalina, tak, bo miał go, eskortował go, dostarczył go do obozu jenieckiego w Boguszach-Proskach, tak. Widzimy, że to się dzieje. No, z drugiej strony, proszę państwa, cały czas człowiek jak bada, widzi coś, szuka czegoś, tak, trafia na różne tropy, tak. Ja czytam czasami no, różne wydawnictwa, także niemieckie, tak, i tutaj na przykład, jeśli mówimy o dyplomie honorowego obywatelstwa Adolfa Hitlera, tak, to wynikało z tego, że wziąłem, czytałem w pewnym Hagenlicker Briefie, czyli no, tym czasopiśmie dawnych mieszkańców powiatu ełckiego, także pewna pani była w Paryżu i widziała dyplom honorowego obywatelstwa przyznany przez władze miasta Lykełku, tak, właśnie Adolfowi Hitlera.
Nie zdjęcie, tylko dyplom.
Dyplom, tak. I po prostu napisałem do Wojskowego Muzeum w Paryżu. Oni odpowiedzieli tak, że jest taki dyplom, tak, i wysłali mi kopię. Okazuje się, że ten dyplom został znaleziony przez żołnierzy francuskich w dopalającej się rezydencji Hitlera w Berchtesgaden i po prostu został wyciągnięty tam z szafy pancernej, został przekazany później przez tych żołnierzy do muzeum. No i wiemy doskonale teraz, że Hitler został na przykład we wrześniu 1935 roku uhonorowany, tak? Wiemy też, kto się podpisał pod tym listem, czyli wiemy, kto był, powiedzmy, w tych władzach, miastach właściwie najważniejszymi funkcjonariuszami NSDAP. No i jest to wiedza, myślę, że taka, która wiąże się z tym, że trzeba szukać. Tak? Kiedyś łatwiej było ze względu na to, że była chociażby prasa. Właściwie wszystkie roczniki, czy to Licker Zeitung, czy Mazurenbote, czy tych gazet, które były tutaj kiedyś, większość roczników spłonęło. Pozostały pojedyncze egzemplarze, które są cenne, są często w zbiorach prywatnych, są czasami gdzieś tam w muzeach, ale niestety to jest gra resztkami. Poszukujemy właściwie resztek, tak, które pozostały. I to są bardzo cenne rzeczy, jeżeli na przykład te materiały biograficzne, które udało mi się zebrać. Ale te materiały biograficzne są bardzo różne, bo ja tam pokazuję różne postawy, bo też jest najważniejszy nazista, znaczy najwyższej rangi funkcjonariusz nazistowski, który pochodzący z Lyk, tak? Horst Gerhard Bender, który budował wymiar sprawiedliwości SS. SS-man, tak? Który napisał Himmlerowi opinię prawną, z której wynikało, że mordowanie Żydów z pobudek politycznych
nie jest przestępstwem.
Nie jest przestępstwem, nie jest zbrodnią. Tak, jeżeli z innych pobudek tam, powiedzmy na przykład sadystycznych czy coś, tak. Ale z powodów politycznych, jeżeli Führer powie, że można kogoś zamordować, zabić, tak, to nie jest przestępstwem. To jest legalne. Nie?
A później można było powiedzieć, proszę państwa, my mieliśmy opinię prawną.
Dokładnie, dokładnie. Tak, to było wszystko legalne, nie? Więc mamy takie.
Zdradzi pan naszym słuchaczom, czego poszukiwał około 2 tygodnie temu w Jerozolimie?
Cały czas prowadzę badania nad historią obozu jenieckiego i obozu zbornego w Boguszach Prostkach. Tak, ten obóz, w którym właśnie był przez prawdopodobnie 3 dni Jakow Dżugaszwili, syn Józefa Stalina. Ale historia tego obozu to też została w pewien sposób zafałszowana przez te historie kombatanckie. Tak, bo tam ten obóz został, można powiedzieć, wciągnięty w tę historię, która, tak jak mówię, pewnie miała być historią papierową, tak, ale Emilianowicz ją nagłośnił, tak, i stała się historią, powiedział, znaną. I tutaj właśnie, na przykład w encyklopedii z 1979 roku, tak, no pojawia się ten, powiedzmy, heroiczny epizod z Podełku, tak. I chodzi o to, żeby tak naprawdę napisać historię tego obozu jenieckiego. Dostałem na to pieniądze z Narodowego Centrum Nauki i są tam różne epizody. W Jerozolimie badałem jeden z epizodów, czyli to jest Zamellager, czyli obóz zborny, kiedy likwidowano getta, tak, w ramach akcji Reinhardt. To 2 listopada 1942 roku Żydzi z Augustowa, Grajewa, Rajgrodu, tak, Stawisk i innych miejscowości, tak, tego powiedzmy Kreiskomisariatu Grajewo zostali przewiezieni do obozu zbornego w Boguszach. Oni tam przebywali stosunkowo krótko, bo część została wywieziona gdzieś koło 16-15 grudnia do obozu w Treblince i tam została większość zamordowana. Część została przewieziona na początku stycznia 1943 roku do Auschwitz-Birkenau, czyli do Oświęcimia Brzezinka i część, znaczy większość została tam zamordowana, ale w Jerozolimie znalazłem relacje ludzi, którzy przeżyli. A i chodziło mi o to, żeby odtworzyć ten epizod. Co prawda ten epizod w Boguszach jest dla nich, bym powiedział, stosunkowo drobnym epizodem, bo jeżeli ktoś przeżył Auschwitz-Birkenau, tak, przeżył selekcję, tak, to jest to drobny epizod, ale dla mnie jest niezwykle cenny, bo ja chciałem to odtworzyć. Ja już mam zdjęcia pokazujące obóz Oflag 56, ten pierwszy obóz, który powstał w 1941 roku, pokazujący właśnie jeńców. Znaleźć to może, te zdjęcia, właściwie trzy, można znaleźć chociażby w mojej najnowszej książce o prostkach, prosto przez prostki, tak? Książkę, którą wczoraj promowaliśmy właśnie w prostkach, tak? Ale jest tych zdjęć więcej. Ja chciałbym, żeby to znalazło się w pewnej zwartej publikacji, gdzie odtworzę wszystkie, jak gdyby, epizody tego obozu. Chciałbym, tak? Zapewne te źródła zróżnię, ale Oflag 56, prostkę, tak? Później Stalag 1E, prostkę, tak? Później Zamellager, Bogusze prawdopodobnie, taka nazwa prawdopodobnie funkcjonowała. Później jest też Stalag 1F przez Z, prostkę, czyli filia obozu jenieckiego w Suwałkach. Później jest Stalag 1B, łamane przez PR, to jest filia obozu w Olsztyn-Hohenstein. Wtedy, kiedy przebywali tam jeńcy włoscy, oni byli prawdopodobnie, pochodzili właśnie z obozu w Olsztynku. Znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno. No i jest jeszcze taki epizod Stalag 373 i ten Stalag to jest jeszcze dla mnie pewna zagadka, chociaż często pojawia się w polskich źródłach, bo to jest nazwa, która była wykorzystywana. Jest jeszcze też Lager Bogusze, kiedy do obozów w Boguszach, Proskach trafiają Volksdeutsche z Żytomierza, między innymi Żytomierza, bo jak szedł front w 1944 roku, część ludzi współpracujących z Niemcami została ewakuowana i część była przetrzymywana również w Boguszach, Prostkach. No i jeszcze też jest epizod i to jest prawdopodobnie związane z tym Stalagiem 373, kiedy do obozu w Boguszach, Prostkach trafili polscy mieszkańcy wsi, które były wysiedlane, bo front był blisko, tak? Część wsi została spalona, część wsi została wysiedlona i do obozu w Boguszach, Prostkach także trafiali nasi.
Trzymamy zatem kciuki, aby te zagadki, niewyjaśnione historie udało się rozwiązać. Dzięki pana publikacjom o regionie wiemy więcej. Panie doktorze, dziękujemy za rozmowę.
Ja dziękuję również, no i myślę, że będzie dobrze.